Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy w audycji W Trosce o Kościół.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Msza Święta w centrum życia religijnego. Przypomniał nam ksiądz biskup o tym w liście pasterskim. Związany jest z Piątym Synodem Diecezji Tarnowskiej. Co synod mówi nam o liturgii?
Liturgia, tak jak podkreślałem w liście, który wprowadza nas Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej, to znaczy w obowiązywalność dokumentów, które będą prawem diecezjalnym od najbliższej niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W tym liście właśnie podkreślam, że msza święta jest ośrodkiem, centrum naszego życia religijnego. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na życie Kościoła, to niemal jak z punktu centralnego wszystkie linie naszego życia właśnie czerpią z liturgii, szczególnie z celebracji Eucharystii, ale także innych celebracji liturgicznych związanych między innymi z udzielaniem pozostałych sakramentów, z głoszeniem Słowa Bożego, celebrowaniem różnych nabożeństw, wydarzeń eklezjalnych. Chcę podkreślić, że liturgia powinna być sprawowana z wielką godnością, ujawniając piękno tradycji Kościoła, bowiem w wydarzeniach liturgicznych ujawniają się wydarzenia zbawcze Jezusa Chrystusa. Bóg dociera do nas osobowo i także udziela nam siebie, udziela nam potrzebnych sił, łask, darów, które pozwalają nam później przenieść liturgię z Kościoła niemal na liturgię domową, liturgię pracy, bo wychowanie dzieci, życie rodzinne, małżeńskie jest jak gdyby dalszą kontynuacją tego, co dokonuje się w Kościele w czasie liturgii, czyli oddajemy cześć Bogu, bo tym jest liturgia, równocześnie doświadczając obecności Boga pośród nas i obecność dalej niejako celebrujemy pracy w obowiązkach, w przekształcaniu świata, czynieniu go lepszym, tak jak nasze ludzkie ciało ukrywa nieśmiertelną duszę, tak możemy powiedzieć, że pod znakami liturgicznymi, tymi zewnętrznymi, ukrywa się osobowo Bóg, przychodzi do nas. I w ten sposób człowiek jest też taką małą liturgią, możemy powiedzieć, Boga, obecnością Boga pośród świata.
Księże biskupie, a co z modlitwami? Na przykład do świętego Michała Archanioła, to jest dość powszechne w parafiach, że ona jest odmawiana, lubiana pewnie przez wiernych. Czy ona zniknie z liturgii?
Z liturgii, tak, z liturgii celebry eucharystycznej. Dlaczego? Dlatego, że te modlitwy, które miały miejsce często przed błogosławieństwem, nie tylko do świętego Michała Archanioła, ale to były często modlitwy za wstawiennictwem różnych świętych, błogosławionych, jak gdyby sugerują, że coś mszy świętej jeszcze brakuje Eucharystii, że musimy dodać jakąś modlitwę. A sama Eucharystia jest najwspanialszą modlitwą Kościoła i dlatego nie do końca znikają, dlatego że po błogosławieństwie końcowym te modlitwy będą odmawiane w Kościele, żeby zachować tradycję. No podobnie jak z błogosławieństwem dzieci, już chyba na ten temat mówiliśmy, że w czasie rozdawania Komunii Świętej, to jest też jeden ze statutów synodu, nie można błogosławić dzieci, dlatego że często święte fragmenty, tak zwane partykuły z Eucharystii pozostają na dłoniach kapłana, więc w tym samym momencie, kiedy udziela Komunii Świętej rodzicom błogosławić dziecko, wtedy partykuły są przenoszone na przykład na główkę dziecka. Dlatego chcemy docenić jeszcze bardziej dzieci i po błogosławieństwie końcowym mogą już wtedy podejść, mają swoje własne błogosławieństwo. Ksiądz proboszcz może coś powiedzieć do dzieci, do rodziców. Może im przekazać jakiś obrazek, jakąś pamiątkę, jakieś przesłanie. I wtedy dzieci są bardziej dowartościowane niż w czasie rozdawania Komunii Świętej.
Jak czytamy w liście pasterskim, prowadzenie duszpasterstwa w kościołach filialnych i w kaplicach wymaga pewnej reorganizacji, co powodowane jest między innymi zmniejszającą się liczbą kapłanów, więc co się zmieni od czerwca?
Był tutaj postulat płynący głównie ze środowisk kapłańskich duszpasterzy, aby uregulować sytuację kaplic, kościołów filialnych. Wiemy, że tych kaplic różnego rodzaju mamy bardzo dużo, bo tu jeszcze są kaplice w domach zakonnych, kaplice w szpitalach, kaplice w więzieniach, w innych miejscach. Chcemy wprowadzić ujednoliconą dyscyplinę liturgiczną. W związku z tym przede wszystkim chcemy docenić to, że mamy ten system kaplic, bo dzięki nim różne osoby mają możliwość dotarcia do zbawczych wydarzeń Chrystusa, o których mówiliśmy wcześniej w ramach właśnie liturgii. Ale równocześnie chcemy podkreślić, że ośrodkiem, tak jak ośrodkiem życia Kościoła jest liturgia, tak ośrodkiem życia parafialnego jest Kościół parafialny. I to głównie w nim są celebrowane najważniejsze wydarzenia. Dzięki teraz możliwościom komunikacyjnym łatwiej jest dotrzeć do Kościoła parafialnego. Zdarzało się tak, że dzieci, młodzież, a nawet osoby w średnim wieku nie były w kościele parafialnym, w swojej parafii już od wielu lat, bo cały czas uczestniczą w swojej kaplicy tak zwanej albo dojazdowej, albo kościele filialnym. Różne są tutaj określenia tych obiektów. Nie chcemy likwidować tych nabożeństw, tylko chcemy właściwie je ułożyć, uwzględniając kwestie prawa kościelnego, liturgicznego i także nasze możliwości duszpasterskie. Między innymi na przykład będzie można uczestniczyć w mszy świętej wieczornej w niedzielę i święta w sobotę z formularzem niedzielnym, czyli zadośćuczynić w sobotę już uczestnictwu w niedzielę. I wtedy będzie jedna msza święta mniej w takiej kaplicy następnego dnia w niedzielę na przykład. A to daje księżom możliwość przemieszczania się łatwiej, bo czasem bywa tak, że ten ksiądz celebrując w kościele parafialnym, on nie ma czasu, żeby nawet spotkać się z wiernymi, bo już biegnie szybko w pada do samochodu i jedzie do następnej kaplicy. Te kwestie będziemy jeszcze indywidualnie brać pod uwagę, bo być może, że jeżeli ksiądz proboszcz zwróci się z prośbą i wykaże, że jest racja, aby nie zmieniać tutaj pewnej dyscypliny liturgicznej, zwyczaju, to pozostawimy taką sytuację. Mamy na przykład w diecezji parafię, gdzie są dwie jak gdyby grupy wiernych i można powiedzieć, że dwie parafie w ramach jednej parafii. W jednym i drugim kościele równolegle celebruje się te same uroczystości, chociażby i triduum paschalne, bo tutaj jest najwięcej zapytań i wątpliwości. To prawo, tak jak powiedzieliśmy, wchodzi w czerwcu. Wcześniej już prosiłem się, że proboszczów tam, gdzie są takie kaplice, to jest 1/3 zaledwie parafii. To chyba 38 parafii, gdzie jest taka sytuacja, żeby poinformowali już Radę Duszpasterską, żeby wprowadzili wiernych, żeby nie było zaskoczenia. Dlatego pozostawiliśmy dłuższy okres czasu vacatio legis, żeby zapoznać się z tym nowym prawem.
W poniedziałek w Dębicy odbędzie się Dzień Skupienia dla Samorządowców. Ksiądz biskup spotka się z samorządowcami. Kampania samorządowa w pełni, bo wybory 7 kwietnia. Taka chwila refleksji może być wskazana dla samorządowców. Właśnie jaką rolę w tym czasie wyborczym ma taki dzień skupienia?
Jestem przekonany, że wszyscy powinniśmy się troszczyć o życie duchowe, będąc członkami Kościoła, będąc Polakami, bo zawsze pogłębione życie wewnętrzne wpływa na życie moralne, a życie moralne wpływa na nasze decyzje, wybory, czyli wpływa na nasze życie społeczne, na nasze życie także codzienne, ekonomiczne, na nasze relacje międzyludzkie, także na działania polityczne. Tym bardziej samorządowcy powinni być ludźmi uduchowionymi, ludźmi, którzy mają poukładane życie moralne, bo wtedy, gdy rzeczywiście nie są rozbici wewnętrznie, mogą właściwie kierować innymi osobami i mogą skutecznie podejmować swoją pracę samorządową. Z drugiej strony, jak jest chaos w swoim życiu rodzinnym, w swoim życiu wewnętrznym, duchowym, to rozbicie się później przenosi na życie społeczny. Niestety często tak bywa. Dlatego wydaje mi się, że formacja własna samorządowców i nas wszystkich jest tutaj podstawą dobrostanu życia społecznego, także ekonomicznego i naszego życia codziennego.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, zachęca do włączenia się w modlitwę nowennową, akcja 21-20. Skąd jest taka nazwa i jak my w diecezji możemy się włączyć do tej inicjatywy?
Ksiądz arcybiskup wiąże tę inicjatywę modlitewną, modlitwę nowennową z apelem jasnogórskim. Ja wiem, że apel się zaczyna o 21, a kończy się gdzieś tak zazwyczaj 21-20. Stąd akcja 21-20, czyli 21-20. Chodzi o to, zresztą to zaznaczył ksiądz arcybiskup, może zacytuję, w związku z rodzącą wiele pytań i niepokojów sytuacją społeczną w naszej ojczyźnie, proszę wszystkich o wspólną modlitwę w ważnych dla naszego kraju intencjach. I właśnie w związku z tym jest ta akcja nowennowa, która, jak wiemy, nowenna trwa 9 dni, rozpocznie się od 16 marca i będzie można właśnie po 21.20, łącząc się z Jasną Górą, odmówić w ramach tej nowenny Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i dowolną modlitwę w intencji ojczyzny. Tutaj jest sugerowana modlitwa autorstwa księdza Piotra Skargi, ale to mogą być inne modlitwy. Takimi patronami duchowymi tej nowenny jest kilku naszych świętych błogosławionych, między innymi będziemy tutaj przywoływać wstawiennictwa świętego Andrzeja Boboli i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, wielkich orędowników Polski. I też w ramach tej nowenny będą oczywiście różne tematy, modlitewne intencje, między innymi tutaj odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków, o pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących, solidarność społeczną, o zachowanie pokoju, bezpieczną przyszłość dla Polski, o odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin, o siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania, o światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem ojczyzny, o prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych, o szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej w ostatnim dniu nowenny, właśnie 24 marca, przypadającym w Narodowy Dzień Życia. Będziemy szczególnie modlić się w intencji ochrony prawnej dzieci jeszcze nienarodzonych.
Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
Bardzo jestem wdzięczny pani redaktor i wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże.